Wojciech Soleciński, witam Państwa. Dziś chciałbym, żebyśmy porozmawiali trochę o tym, co doprowadziło do historycznych wydarzeń 89 roku, czyli pewnie tego procesu, który zaczyna się od okrągłego stołu, a właściwie pewnie zaczyna się jeszcze od strajków rok wcześniej, a kończy wyborami 4 czerwca 89 roku. Ale chciałbym, żebyśmy na to spojrzeli z perspektywy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Piotr Brzeziński, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, autor książki Zwijanie Sztandaru o Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku w latach 75-1990. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
To w takim razie, jeśli mielibyśmy powiedzieć o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w czasach tego przełomu, czyli od roku 80 do 89, to mamy do czynienia ze środowiskiem, które jest, mówiąc najkrócej, bardzo wyraźnie drugą stroną tego sporu, czy też, mówiąc najkrócej, jest pewną pozostałością po mechanizmach PRL-u, czyli, mówiąc najkrócej, taką kastą rządzącą, która coraz bardziej zastanawia się, w którym momencie uciec z tonącego okrętu?
Z moich ustaleń, z ustaleń innych historyków wynika dość jednoznacznie, że PZPR w końcu lat 80. to była już taka wydmuszka, można powiedzieć, atrapa partii rządzącej, która właściwie dryfowała w niewiadomym kierunku i wręcz w końcu lat 80. Jej działacze zastanawiali się, co dalej i można powiedzieć, że te strajki z 88 roku były w pewnym sensie korzystne także dla partii, bo z jednej strony pokazały, że Solidarność się odradza, ale z drugiej strony pokazały, że jest z kim jednak negocjować. No i mamy to, co mamy, czyli rozmowy okrągłego stołu, wybory czerwcowe. Z pewnością komuniści nie chcieli oddać władzy w taki sposób, w jaki to miało miejsce, bo rezultat czerwcowych wyborów ich zaskoczył. Ale już w połowie lat 80. pojawiały się takie pomysły, żeby podzielić się władzą, oczywiście na warunkach podyktowanych przez KC, po to, aby odpowiedzialnością za fatalną sytuację gospodarczą obarczyć również opozycję.
No tak, ale jeśli popatrzeć na tę partię, no to ona w tych latach, które obejmuje pana książka, przeżywała jakby dwie wyraźne fale. Czyli falę takiego niebywałego, szczególnie frekwencyjnego sukcesu w latach 70., kiedy to do partii zapisywały się setki tysięcy Polaków. Mówiąc najkrócej, często zupełnie nie mających z ideologią tej partii nic wspólnego, ale którzy na przykład wiązali z partią swoje kariery zawodowe. Czyli mówiąc najkrócej, lekarz, który chciał zostać ordynatorem, inżynier, który chciał zostać kierownikiem lub dyrektorem i tak dalej, i tak dalej. To była oczywiście ten mechanizm. No i potem przychodzi sierpień 80 roku, jakby pierwsza fala odpływu, albo też przede wszystkim takiej dwuczłonkowości, czyli nagle ludzie, którzy są w partii, są także w Solidarności i nie widzą w tym nic zdrożnego. Potem jest bardzo trudna próba charakterów, te 16 miesięcy, kiedy jest szarpanina i trzeba, mówiąc najkrócej, często rzeczywiście dokonywać jakiegoś wyboru. W tej grupie jest to trudne, bo z jednej strony kariery, a z drugiej strony jednak rzeczywistość robi wrażenie, jakby Solidarność była tą siłą, która jest zwycięską. Potem jest 13 grudnia. No i właśnie, ten 13 grudnia mnie najbardziej w tym wszystkim interesuje. Jakie on miał znaczenie dla Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, szczególnie tej gdańskiej?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę się troszkę cofnąć w czasie. To znaczy, praktycznie po każdym z polskich miesięcy PZPR przeżywała kryzys. Po roku 56, po roku 70, przede wszystkim robotnicy odchodzili z szeregów partii. I to samo, ale w jeszcze większym stopniu miało miejsce po sierpniu 80 roku. Grudzień 81 roku to był jakby jeszcze kolejny przełom taki psychologiczny, bo zaczęli odchodzić również ludzie, którzy przez długie lata byli związani z partią. Nie tylko młodzi robotnicy, którzy powiedzmy masowo byli zapisywani do partii w latach 70., ale również ci, którzy wcześniej dla niej naprawdę wiele zrobili, na tych poprzednich wirażach historii partii się sprawdzili. Teraz uznali, że ich dalsza przynależność do PZPR-u jest już bez sensu i wręcz wprost dokumenty mówią, że działacze z wieloletnim stażem na posiedzeniach partyjnych wspominali, że w ich środowiskach, w ich miejscach zamieszkania jest taka wręcz presja, kiedy ty oddasz swoją legitymację partyjną. Oni o tym mówili otwartym tekstem na posiedzeniu.
No tak, ale jeśli patrzymy na Gdańsk, no to mamy do czynienia jakby z dwoma zjawiskami. Znaczy, z jednej strony mamy do czynienia z tym zjawiskiem, który dotyczy całej partii w całym kraju, a z drugiej strony mamy jednak do czynienia z pewną frakcją partyjną, która tu w Gdańsku była szczególnie silnie zakorzeniona, skupioną wokół Tadeusza Fischbacha, która, mówiąc na której drogi, no, po 13 grudnia z partią się pomału rozchodzą. One nie są może, nie dochodzi do jakiegoś gwałtownego rzucania legitymacji, ale ci ludzie zostają usunięci z tych wpływowych stanowisk partyjnych i rządowych. I mówiąc najkrócej, przechodzą do takiej cichej, acz dość komfortowej opozycji, często tak jak Tadeusz Fischbach na placówkach zagranicznych.
Tak, to była tendencja ogólnopolska, bo czy Józef Klasa z Krakowa, czy Tadeusz Fischbach z Gdańska, to ci lokalni dygnitarze partyjni reprezentowali jednak wyższy poziom intelektualny niż średnia krajowa i jednocześnie byli to ludzie o zdecydowanie bardziej liberalnych, jeśli można użyć tego słowa, poglądach politycznych. Towarzysze sowieccy wprost pisali do Jaruzelskiego, że nie wierzą tym ludziom, że to są ukryci rewizjoniści, również zaliczano do tej kategorii Mieczysława Rakowskiego, który, jak wiemy, później stał się takim czołowym przeciwnikiem Solidarności. To pokazuje też, że na różnych etapach historii PRL-u ta sama osoba mogła być raz gołębiem, a raz jastrzębiem. Oczywiście Fischbach uchodzi za takiego modelowego liberała partyjnego i warto dodać, że on w sierpniu 80. przeszedł taką wielką metamorfozę. O ile do roku 80. był takim typowym działaczem okresu Gierkowskiego, gdzie w zasadzie jego również przemówienia, ja to w tej książce porównuję, przemówienia sprzed sierpnia 80. roku były nacechowane taką partyjną nową mową, optymizmem, to ewidentnie po powstaniu Solidarności on zaczął dużo bardziej krytycznie się wypowiadać. I tutaj dodam jeszcze jedną rzecz. Otóż jego rola w partii znacznie wzrosła, bo Gdańsk był województwem frontowym. Tak to było nazywane w dokumentach. I w KC zdawano sobie sprawę, że to, co się dzieje w Gdańsku, przełoży się na cały kraj. Więc z uwagą obserwowano działania Fischbacha. Ale w momencie, gdy już ekipa Jaruzelskiego przygotowywała się do wprowadzenia stanu wojennego, no to notowania Fischbacha spadły, bo on już nie był potrzebny na tym etapie.
Tutaj... Znaczy on był potrzebny 13 grudnia, żeby wywabić Lecha Wałęsy z jego mieszkania. No tak z gruba mówiąc, to zadanie zostało wykonane i potem się właściwie ta rola zaczyna kończyć.
Tak, chociaż jak wiemy, za pierwszym razem Wałęsa go nie wpuścił do swojego mieszkania, za drugim razem wpuścił, więc to też tak dosyć dramatycznie to wyglądało, ale bez wątpienia jego następca Stanisław Bejger, który był przez długie lata dyrektorem Polskich Linii Oceanicznych. Jednocześnie z zachowanych dokumentów wiemy, że był współpracownikiem wywiadu wojskowego. Był człowiekiem sprawdzonym. Także nie był to polityk, ale bardziej taki działacz gospodarczy, który jednocześnie był w pełni dyspozycyjny wobec Jaruzelskiego i o to w zasadzie chodziło w tej zmianie.
Pojawiło się słowo wywiad wojskowy, znaczy słowo wojskowy. Czy my mamy do czynienia, patrząc z perspektywy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, jednak z wojskowym zamachem stanu 13 grudnia 1981 roku? Bo no, jeśli w skali kraju, no rzeczywiście było to tak, że generał Jaruzelski działał w imieniu partii PZPR i w związku z tym, z punktu widzenia Solidarności, jej działacze oraz zwykłych ludzi, no to właściwie te niuanse nie odgrywają żadnej roli. Ale z punktu widzenia działaczy PZPR-u, te niuanse życiorysowe odgrywają rolę pierwszoplanową. Znaczy, mówiąc najkrócej, zaczynają robić karierę ci, którzy mogą powiedzieć, jesteśmy związani z generałem Jaruzelskim, jesteśmy związani z wojskiem, jesteśmy związani z generałem Kiszczakiem, a więc wywiadem wojskowym, z takimi instytucjami, które do tej pory były trochę w cieniu.
Bez wątpienia doszło do czegoś, co można nazwać takim mundurowym desantem na stanowiska. I to było zarówno w komitetach wojewódzkich, jak i w instytucjach centralnych, w ministerstwach. Po prostu ci towarzysze w mundurach, takich nazywano, przejęli wszystkie kluczowe stanowiska. Tutaj w Gdańsku najbardziej taką znaną szarą eminencją był bez wątpienia admirał Ludwik Janczyszyn, ale też komandor Franciszek Czerski, który odpowiadał za chociażby weryfikację dziennikarzy w stanie wojennym. Z dokumentów partyjnych wynika, że nierzadko dochodziło do konfliktów między właśnie tymi towarzyszami w mundurach, a cywilnymi działaczami PZPR-u, którzy od lat tutaj funkcjonowali. funkcjonowali. Nawet zdarzało się tak, że niektórzy sekretarze miejscy czy zakładowi podawali się do dymisji, stwierdzając, że ich działania nie mają sensu, bo i tak o wszystkim decydują wojskowi. I można powiedzieć, że to się przekładało na cały kraj. I paradoksalnie stan wojenny, który w zamyśle generała Jaruzelskiego miał wzmocnić partię, wzmocnić jej władzę, osłabił ją, bo ona okazało się, że bez jej udziału kraj dalej funkcjonuje. Ci, którzy mieli jakiekolwiek pomysły, odeszli z partii lub zamilkli i zostali tylko tacy działacze, którzy bez wahania wykonywali wszelkie polecenia góry.
No teraz to w takim razie przenieśmy się o tych kilka lat, bo jeśli stan wojenny i ta misja generała Jaruzelskiego rzeczywiście kończy się sukcesem, w tym sensie, że udaje mu się, może nie od pierwszego zamachu, ale tak bym powiedział, trochę uporem i konsekwencją działań doprowadzić do tego, że Solidarność jest bardzo osłabiona i że tak naprawdę w tych kolejnych latach te demonstracje, strajki i protesty są coraz słabsze. Wydaje się też, że zaufanie społeczne dla tej podziemnej Solidarności jest coraz mniejsze. I oczywiście są różnego rodzaju zwroty w sytuacji, czyli śmierć księdza Popiełuszki, takie momenty, kiedy ta aktywność społeczna jakoś rośnie, ale tak naprawdę mamy do czynienia z takim zwycięstwem jednak tego działania, ale równocześnie z porażką, bo to zwycięstwo służy tylko i wyłącznie pewnemu utrzymaniu pozycji politycznej, gdy tymczasem pod osłoną stanu wojennego nie udaje się dokonać jakiejkolwiek politycznej wolty, która by dała na przykład Polsce możliwości rozwoju gospodarczego, czy też zaspokojenia choćby części aspiracji. No wchodzimy w tę Polskę kartkową z pustymi sklepami, z bardzo silną presją krajów zachodnich, czyli z tym, co okazało się dla polskiej gospodarki rzeczywiście zabójcze, bo okazało się, że ta gospodarka za sprawą Edwarda Gierka i lat 70. stała się bardzo zależna od tak naprawdę Zachodu. Czyli ta gospodarka nie mogła się nagle przeorientować na wschód i na przykład funkcjonować tylko w oparciu o RWPG i Związek Radziecki.
No bez wątpienia sytuacja gospodarcza jest tutaj kluczowa, bo te długi gierkowskie, które osiągnęły 24 miliardy dolarów w roku 80., później wskutek niepłacenia terminowo wzrosły do ponad 40 miliardów. I ja bym, tutaj nie będę specjalnie oryginalny, ale bo już niektórzy historycy o tym wprost piszą, myślę, że bez tych długów PRL mógłby trwać dalej. Po prostu komuniści zdali sobie sprawę, że już nie są w stanie kierować tą gospodarką. Dodajmy tutaj pewien paradoks. Rozmowy przy okrągłym stole również dotyczyły tak zwanej indeksacji płac, czyli tego, jak społeczeństwu, ludziom zatrudnionym na etatach będą rekompensowane podwyżki cen. I to był dosyć wysoki współczynnik, 80%, między innymi poprzez działania OPZZ-u, który jakby zerwał się ze smyczy partyjnej i wręcz w kwestiach socjalnych był bardziej rozszczeniowy niż Solidarność. I doszło do takiej sytuacji, że te podwyżki zatwierdzone przy okrągłym stole spowodowały hiperinflację. O ile w roku 88 inflacja wynosiła 85%, o tyle w 89 640%. I doszło do tak zwanej dolaryzacji gospodarki, czyli praktycznie wszystkie ważniejsze transakcje odbywały się w dolarach. Złotówka straciła jakby wartość w oczach społeczeństwa. I myślę, że o tym się zapomina, bo my się czasami skupiamy głównie na tych takich wielkich demonstracjach, kuluarowych rozmowach, ale z czegoś to wynikało. Śmiem stwierdzić, że gdyby nie kompletna plajta perlowskiej gospodarki, generał Jaruzelski nie zaryzykowałby tego, co zrobił w roku
89. Ale to, co pan mówi, sugeruje, że tak naprawdę te plajty pogłębiły ustępstwa przy okrągłym stole. To ja w takim razie wrócę jeszcze jednak o kilka miesięcy i już nawet nie chcę mówić o strajkach 88 roku, choć ja pewnie uczestnik, a mój gość jako osoba, która to badała, możemy powiedzieć, że nie była to fala strajku na miarę tego, co zdarzyło się w roku 80. Czyli mówiąc najkrócej, władze ustąpiły, mimo tego, że presja była stosunkowo nieduża. Więc teraz jest pytanie, czy chciały ustąpić, miały ten wariant gotowy i próbowały jakby rozegrać go w tym momencie, czy też mamy, jak mnie się wydaje, dwa warianty, o które się wtedy w partii toczy bardzo gwałtowna dyskusja. I tak jakbym powiedział, po jednej stronie jest generał Kiszczak, który uważa, że rozegranie tego wariantu z osłabioną Solidarnością jest najwłaściwsze, a z drugiej strony jest co ciekawe i tutaj w tej innej roli występujący Mieczysław Rakowski, który nadal bardzo niechętny wobec Solidarności, równocześnie uważa, że należy przeprowadzić rynkowe reformy w kraju, ale zachować rolę wiodącą partii.
Ja postawiłbym tezę, że komuniści zdali sobie sprawę, że bez radykalnego kroku naprzód, czyli bez wprowadzenia elementów gospodarki rynkowej, do niczego nie dojdą. Ale ich problem polegał na tym, że kapitał społeczny rządu Rakowskiego drastycznie się skurczył, chociażby za sprawą typowo tak pod publiczkę zorganizowanej likwidacji Stoczni Gdańskiej. Notowania były coraz gorsze i no, stąd siłą rzeczy ten ruch do przodu, późniejsze uformowanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. To pozwoliło Solidarności zrobić te rzeczy, na których przeprowadzenie nie mogła sobie pozwolić już władza komunistyczna. Ale właśnie stare porzekadło mówi, że jeśli nie wiadomo o co chodzi, to zwykle chodzi o pieniądze. Ja podam taki przykład. W roku 89 województwo gdańskie było zagłębiem nomenklaturowym. Tutaj funkcjonowało 240 spółek nomenklaturowych, kiedy w Warszawie było jakieś 100 mniej w warszawskim województwie. To pokazuje, że to był specyficzny teren. Również takie poletko takiego quasi-kapitalizmu, kapitalizmu nomenklaturowego. I ciekawostka, w połowie lat 80. już w województwie gdańskim prężnie rozwijały się tak zwane przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne, tak zwane PPZ-y. I podam taki drobny przykład. Jedno z takich przedsiębiorstw funkcjonujące w Kościerzynie, w okolicach Kościerzyny, zatrudniało 6 pracowników. Jego szef zarabiał na tamte czasy jakieś 60 tysięcy złotych, kiedy w tym samym czasie pierwszy sekretarz KWPZPR w Gdańsku dostawał jakieś 45-46 tysięcy złotych. To pokazuje, gdzie tak naprawdę były konfitury i coraz trudniej było znaleźć ideowych działaczy, ambitnych, którzy by w tej partii wytrwali. Są całe dokumenty mówiące o tym, że coraz więcej ważnych działaczy odchodzi z partii i angażuje się w działalność prywatną działalność gospodarczą.
No tak, ale to w takim razie, jeśli rozmawiamy o tym, no to rozmawiamy też, dlaczego to nastąpiło? Znaczy, dlaczego partia pozwoliła swojej elicie na, mówiąc najkrócej, ten flirt z kapitalistyczną gospodarką? Czy to świadczyło o tym, że po prostu się partia sprywatyzowała? Czyli, mówiąc najkrócej, stała się po prostu takim stowarzyszeniem ludzi, którzy po prostu kombinowali? Czy też mamy do czynienia z tym, że ta partia wiedziała, że te zmiany gospodarcze muszą nastąpić, niezależnie czy przyjmiemy ten wariant Kiszczaka, czy ten wariant Rakowskiego, i w związku z tym po prostu bądźmy już gotowi, jak zacznie się prawdziwy kapitalizm, no to my będziemy tymi, którzy będą rozgrywali karty.
Ja myślę, że to mógł być podobny scenariusz do scenariuszu chińskiego, gdzie tak naprawdę chińską partię komunistyczną trudno uznać za ugrupowanie komunistyczne. To jest partia władzy, która jakby nadzoruje bujnie rozwijający się tam kapitalizm, ale w Polsce w pewnym momencie to zawiodło, to znaczy władze poszły na ustępstwa polityczne.
No, ja zawsze mówię, że ta zbitka 4 czerwca 89 roku, jeśli chodzi o rozejście się tych dróg, powiedzmy, Europy Środkowo-Wschodniej, szeroko rozumianej, z Polską na czele, a Chin, jest bardzo wyraźny. Tego samego dnia w Polsce przeprowadzone są wybory, a w Chinach dochodzi do interwencji wojska na placu Tiananmen i przerwaniu tej drogi Chin w stronę demokracji, zastąpienie jej bardzo wyraźnie tą drogą w stronę kapitalizmu rządzonego jednak wciąż przez partię komunistyczną.
Tak, i z perspektywy czasu wydaje mi się, że można postawić tezę, że swego rodzaju ojcem chrzestnym transformacji ustrojowej w Polsce był Edward Gierek, bo tak naprawdę on rozbudził te oczekiwania konsumpcyjne społeczeństwa. Po marazmie okresu gomułkowskiego powiedział ludziom: bogaćcie się. Oczywiście to było w pewnych granicach, ale z wydanych niedawno dokumentów, opracowań wiemy, że uwłaszczenie nomenklatury tak naprawdę już wtedy miało miejsce. Wiemy również o licznych nadużyciach ekipy gierkowskiej. Te lata 80. były konsekwencją tego, co zaczęło się w latach 70. I tak naprawdę ja mam wrażenie, że ideowych komunistów było w PZPR-ze bardzo mało. W tamtym czasie. Jeśli byli, to z reguły nie na kluczowych stanowiskach. To byli pragmatycy, można by powiedzieć, że osoby, które sprawdziłyby się praktycznie w każdej z dzisiaj funkcjonujących partii politycznych, bo oni skupiali się na bieżącej działalności, a ideę mieli gdzieś zupełnie za sobą.
Doktor Piotr Brzeziński z Instytutu Pamięci Narodowej, autor książki Zwijanie sztandaru o Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku w latach 1975-1990, jest dziś moim gościem. Za chwilę wracamy do naszej rozmowy, no i spróbujemy właśnie porozmawiać, jak to wszystko się działo i popatrzeć w te karty po latach tych, którzy rozgrywali te partie, no mówiąc najkrócej, w 1989 roku. Wojciech Suleciński, witam Państwa ponownie. Moim dzisiejszym gościem jest dr Piotr Brzeziński z Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku. Rozmawiamy o Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, no tak naprawdę już głównie w tym okresie schyłkowym, czyli przed 89 rokiem. To jeśli patrzymy na te partie w roku 88-89, to po pierwsze, czy widać rzeczywiście te różne pomysły, czyli mówiąc najkrócej, kapitalizm tak, ale na naszych warunkach, a Solidarność nie? Czy tutaj jest jakieś idee? I na ile generał Kiszczak i generał Jaruzelski muszą przełamywać opór partii w momencie, kiedy podejmują ten dialog z Wałęsą i z tą frakcją Solidarności, która jest gotowa na ten dialog?
W swojej książce powołuje się zarówno na dokumenty partyjne, jak i na oficjalne badania opinii publicznej z tamtych czasów i w zasadzie wynika z nich to samo, to znaczy zarówno partia, jak i całe polskie społeczeństwo było bardzo podzielone na tym punkcie. Otóż pojawiły się dwie zupełnie przeciwstawne tendencje. Z jednej strony wielu ludzi liczyło na powrót kapitalizmu w Polsce i to byli głównie tacy młodzi, ambitni przedsiębiorcy, bo przecież w tamtym czasie już sektor prywatny się całkiem bujnie rozwijał, o tym się nie zawsze wspomina, ale trzeba brać to pod uwagę. Ci ludzie wręcz czekali na coś w rodzaju ustaw Wilczka, które no, uruchomiły wielkie pokłady ludzkiego entuzjazmu w Polsce. Z drugiej strony wielu Polaków bało się tego. Obawiali się, że ta polityka, powiedzmy, letniej wody w kranach pryśnie i oni zostaną na bruku. To samo było w PZPR-ze. Część najbardziej przedsiębiorczych działaczy partyjnych już po cichu tworzyła swoje spółki polonijno-zagraniczne, spółki nomenklaturowe. Dla tych głównie starszych, którzy przeszli przez wszystkie poprzednie zakręty historii PRL, no była to zdrada ideałów. I bez wątpienia Jaruzelski i Rakowski musieli przełamywać opór tych starszych działaczy, ale z drugiej strony mieli silne wsparcie w postaci tych, którzy właśnie wręcz domagali się pewnych reform rynkowych. Ale obraz nie jest taki jednoznaczny. Tutaj trudno byłoby jakby wskazać z imienia i nazwiska tych najbardziej związanych z kapitalizmem działaczy na wybrzeżu, ale no, bez wątpienia rząd Rakowskiego był nastawiony na tego typu reformy. Do dziś w zasadzie pozostaje pytanie, czy naprawdę chodziło im o wprowadzenie kapitalizmu w Polsce, czy bardziej o stworzenie miękkiego lądowania ich kolegom, którzy już wtedy tworzyli spółki nomenklaturowe, no bo powiedzmy sobie szczerze, że pakiet ustaw Wilczka umożliwił wielu zwykłym ludziom rozkręcenie swoich interesów, ale przede wszystkim pozwolił działać tym właśnie rekinom nomenklatury.
No dobrze, no ale to w takim razie odnoszę wrażenie, że kapitalizm tak z lekką obawą, taką charakterystyczną dla właśnie starszego pokolenia, ale dwa warianty. Z Solidarnością albo bez Solidarności. No to co przeważyło tak naprawdę, że z Solidarnością? Zachód? Znaczy to, że szukano, mówiąc najkrócej, wyjścia z tego błędnego koła, w którym się znalazła PRL po wprowadzeniu sankcji zachodnich i ten wątek, bym powiedział, przypodobania się Zachodowi był coraz ważniejszy?
Stany Zjednoczone przez całą dekadę lat 80. wspierały Solidarność zarówno moralnie, jak i finansowo, bo o tym też warto wspomnieć. W momencie, gdy relacje między Ronaldem Reaganem a Michałem Gorbaczowem były już na tyle unormowane, że można było mówić o powolnym zakończeniu zimnej wojny, Jaruzelskiemu nie pozostało w zasadzie nic innego, jak dostosować się do tej sytuacji, stąd te ustępstwa na rzecz Solidarności. Ale też ja bym jeszcze odwołał się do strajków 88 roku. Otóż one pokazały dwie rzeczy. To, że ludzie wciąż domagają się legalizacji Solidarności, ale z drugiej strony słabość tej Solidarności. Gdy my spojrzymy na same liczby, okazuje się, że Solidarność w roku 89 to zaledwie 1/5 tej ogromnej 10-milionowej Solidarności z roku 80-81. W tym samym czasie stopniała również PZPR z ponad 3 milionów do około 2 milionów, ale w liczbach bezwzględnych te ugrupowania, tak je nazwę, miały podobną liczbę członków.
No tak, ale to w takim razie pójście władzy na wariant pod tytułem rozmowy z Wałęsą, okrągły stół, wybory 4 czerwca, bazował na przekonaniu, że przeciwnik nie jest tak groźny i można go na swoich warunkach dopuścić do jakiegoś współdecydowania, czy też jedynie elementu dekoracyjnego w systemie władzy, bez specjalnej dużej ceny, tak?
Świetnie to zilustrował kiedyś Jacek Kuweń, który powiedział, że lud wchodzi do pałacu władzy tylko w dwóch sytuacjach. Kiedy chce tą władzę wyrzucić, dokonując rewolucji, albo na jej zaproszenie. A wtedy z reguły jest zapraszany po to, aby tą władzę w jakiś sposób wzmocnić. No i to właśnie mieliśmy przy okrągłym stole. Ale oczywiście ten scenariusz zaprojektowany przez Jaruzelskiego i Kiszczaka wymknął się spod kontroli, bo tak naprawdę gdyby nie zaskakujący dla dygnitarzy partyjnych wynik wyborów czerwcowych, no to Jaruzelski byłby do połowy lat 90. prezydentem Polski. To wszystko przyspieszyło właśnie po 4 czerwca 89 roku.
No to w takim razie, jeśli mielibyśmy odpowiedzieć na pytanie, czy jak patrzeć w te karty partii, to ona rzeczywiście nie mogła przewidzieć tego wszystkiego, co się wtedy zdarzyło? Czy było to zaskoczenie rzeczywiście?
Dla mnie, jako dla historyka, wręcz szokujące jest to, że gdy po kilkudziesięciu latach czytam te materiały, raporty, wypowiedzi, no to widać ewidentnie, że to musiało się tak skończyć, bo chociażby badania ankietowe wykonane wśród działaczy gdańskiej PZPR z listopada 1988 roku pokazują, że zaledwie 1/4 członków gdańskiej partii ufa swojemu kierownictwu. Jednocześnie na początku 1989 roku CBOS dokonał takiej ankiety, z której wynikało, że ponad połowa członków PZPR-u uważa działalność swojej partii za szkodliwą dla polskiego społeczeństwa. No to mimo tego, że ta partia liczyła nadal 2 miliony członków, połowa z nich uważała ją za czynnik utrudniający funkcjonowanie polskiego społeczeństwa. To nie był w żadnym razie jakiś bojowy aktyw, armia gotowa do starcia. To był kolos na glinianych nogach, który rozpadł się w drzazgi przy pierwszej lepszej okazji, czyli 4 czerwca 89 roku. Z drugiej strony pamiętajmy, że również Solidarność nie była już tą Solidarnością, którą była w roku 80.
No tak, no ale to w takim razie ta pomyłka bazowała na przekonaniu, że przeciwnik jest słaby, ale partia nie dostrzegała, że i ona jest słaba.
Myślę, że lepiej o słabości partii wiedziała Służba Bezpieczeństwa, która wręcz monitorowała przygotowania do kampanii wyborczej. I oni tam byli oburzeni tym, że na 2 tygodnie przed pierwszą turą wyborów czerwcowych nie ma jeszcze plakatów reklamujących partyjnych kandydatów. Ja podam jeszcze parę szczegółów, które dowiedziałem się z dokumentów. Na przykład to, że niektórych kandydatów partyjnych trzeba było wręcz przymuszać do kandydowania. Chociażby ówczesny wojewoda Jerzy Jędykiewicz, członek egzekutywy KW, w maju 89 roku na posiedzeniu egzekutywy powiedział, że no, bardzo sobie ceni to, że został wytypowany do kandydowania w wyborach do Senatu, ale chciałby zrezygnować z tego kandydowania. Zmuszono go do kandydowania. To pokazuje, że ci ludzie wcale nie byli pewni sukcesu. W swojej książce też zwracam uwagę na to, jakie były tytuły artykułów prasowych, które reklamowały kandydatów partyjnych. No to były tytuły w rodzaju nie chowam głowy w piasek, podjąłem pewne działania. Z treści tych artykułów nie wynikało, że ten człowiek naprawdę chce coś dla Polski zrobić. Mam wrażenie, że spora część tych kandydatów kandydowała, bo koledzy partyjni im tak rozkazali. Tu też ciekawa rzecz, pojawiła się spora grupa członków partii, którzy autentycznie, spontanicznie zbierali podpisy wbrew dyrektywom KW i KC. Jednym z nich był oczywiście Tadeusz Fiszbach. W skali kraju to było ponad 200 osób, które jakby z pominięciem tych oficjalnych procedur kandydowały i to jeszcze bardziej utrudniło sytuację kandydatom partyjnym. O ile Solidarność wystawiła tyle kandydatów, ile było miejsc do zdobycia, to koalicja rządząca na jedno miejsce w Sejmie czy w Senacie wystawiała po 4-5 kandydatów. Oni się, można powiedzieć, wybijali między sobą.
No dobrze, no ale to w takim razie, jak popatrzymy na te partie, no to też pojawia się taki nowy ton, ale na tym też chyba bazowano w tym przekonaniu optymistycznym, że, no mówiąc nie będzie tak źle w tych wyborach 4 czerwca, bo z jednej strony to byli oczywiście ci szczyty partyjne nomenklatury, no ale też była cała masa ludzi, którzy próbowali powiedzieć, jesteśmy ludźmi sukcesu, zagłosujcie na nas. To byli dyrektorzy wielkich, państwowych, czasami już osiągających jakieś sukcesy rynkowe zakładów pracy. To ja pamiętam tych kandydujących prezesów z firm takich jak Warmia, która produkowały mityczne kurtki, które ustawiali się wszyscy w kolejki, bo trzeba było rzeczywiście spod lady je zdobyć, bo tak naprawdę były tylko na eksport. Były to także gwiazdy reżimowej telewizji. To byli tacy ludzie, którzy wydawało się, że, no mówiąc najkrócej, mogą odnieść sukces. A to, że startowali z tym szyldem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, okazało się być pocałunkiem śmierci.
Właśnie partia nie przewidziała rzeczy kluczowej. Tego, że wybory czerwcowe tak naprawdę nie będą się opierały jakiś program polityczny o obietnice wyborcze, tylko to był swego rodzaju osąd nad 40-leciem rządów komunistycznych w Polsce. To był plebiscyt i tak naprawdę ludzie głosujący w czerwcu 1989 roku na kandydatów z Solidarności głosowali w ciemno. Oni ich rozpoznawali głównie po tym, że zobaczyli ich zdjęcia z Lechem Wałęsą. Większość tych kandydatów była wówczas całkowicie anonimowych dla społeczeństwa, ale to wystarczyło, żeby zwyciężyli. Jaruzelski powiedział wprost, że partia przestała pełnić funkcję partii politycznej. On to wręcz nazwał takim określeniem debilizacji partii. Stwierdził, że ona popadła w niepełnosprawność, że w momencie wyborów nie była w stanie chociażby przeprowadzić sprawnej kampanii w mediach, nie potrafiła nawet zaktywizować swoich działaczy do tego, żeby aktywnie brali udział na wiecach wyborczych. Tu podam ciekawostkę. W maju 1989 roku odbywały się różnego rodzaju wiece, na przykład na Uniwersytecie Gdańskim. O ile na spotkania z kandydatami Solidarności przychodziło kilkaset osób, to na spotkania z kandydatami PZPR-u przychodziło po kilkanaście osób. Odnalazłem taki raport, w którym obecni tam funkcjonariusze SB piszą, że na wiecu przedwyborczym kandydata PZPR było 12 osób, z czego dwa nasze osobowe źródła informacji, więc tak to wyglądało.
No tak, no ale to w takim razie jeśli aparat bezpieczeństwa dostarczał no, w wierchuszce partyjnej te rzeczy, to mówiąc najkrócej, dlaczego partia jeszcze wciąż do tego dążyła? Czy to oznacza, że mówiąc najkrócej, było już za późno, żeby wstrzymać ten proces, żeby coś zrobić? Już po prostu wymknęło się to z rąk?
Ja mam wrażenie, że to się wymknęło spod kontroli, bo u samych podstaw wydawało się, że wszystko jest dobrze opracowane. Kampania miała być krótka po to, żeby Solidarność nie zdążyła jakby uruchomić swojej maszynerii, tym bardziej, że działacze Solidarności nie mieli doświadczenia w tego typu wydarzeniach. Ale myślę też, że zwyciężyło takie przyzwyczajenie do rytualnej formy wyborów, gdzie tak naprawdę ten wynik nie miał znaczenia, bo do roku 80 frekwencja zawsze oficjalnie mówiono, że wynosi blisko 100%, z czego 98% jest oddanych na Front Jedności Narodu. Tutaj okazało się, że jest inaczej. Ja dodam, że tutaj jeszcze przełomowym momentem był listopad 87 roku i to słynne referendum w sprawach gospodarczych. Wówczas było ono niewiążące, bo ustalono też z dziwacznych powodów to, że 50% niegłosujących, ale uprawnionych do głosowania musi poprzeć te reformy, co było tak wysoko postawioną poprzeczką, że się to nie udało. I wówczas Jerzy Andrzejewski, szef milicji ISB w Gdańsku, powiedział tak, po raz pierwszy władza ludowa podała prawdziwe wyniki wyborów. To jest już sukces. To pokazuje, że od tego czasu sytuacja jakby coraz bardziej się pogarszała. W 87 frekwencja wyniosła 67%, w 89 w pierwszej turze nieco ponad 62%. Z dzisiejszej perspektywy to świetny wynik frekwencyjny, ale pokazuje również, że pokazując prawdziwe wyniki, no komuniści musieli się liczyć z przegraną, a chyba jednak nie docierało to jeszcze do ich głów. Zygmunt Czarzasty, sekretarz KC, wprost bał się o to, że zwycięstwo PZPR-u będzie zbyt przygniatające, że co na to powie Zachód. No. Okazało się inaczej.
No dobrze, no, pojawił się gdzieś tam w tle tej naszej historii Michaił Gorbaczow. To jeśli mielibyśmy popatrzeć na to z tej perspektywy, to jaka było znaczenie tego wszystkiego, co działo się w Związku Radzieckim i tym wszystkim, co działo się wokół pierestrojki na ten proces, który opisujemy w Polsce, w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Znaczy, czy cień Michaiła Gorbaczowa się nad tym wszystkim unosił?
Z całą pewnością. To było kluczowe, bo zwykle wspominamy o Ronaldzie Reaganie, ale oni byli jak dwie strony tego samego medalu, avers i rewers. Bez polityki Reagana nie byłoby odpowiedzi Gorbaczowa i Gorbaczow wprost zapowiedział, że doktryna Breżniewa jest już niebyła. To dało...
Czyli każda partia musi sobie radzić w swoim kraju sama.
Tak, tak. I Jaruzelski wiedział już, że nie może nadużywać tego straszaka sowieckiego. Co więcej, jak udowodnił już kilkanaście lat temu profesor Antoni Dudek w książce Reglamentowana rewolucja, w końcu lat 80. na Kremlu planowano nawiązanie kontaktów z opozycją solidarnościową w Polsce. I w KC PZPR zapaliło się czerwone światełko, bo Jaruzelski zdał sobie sprawę, że jeśli dojdzie do jakichkolwiek rozmów między Solidarnością a Sowietami, no to on będzie niepotrzebny. I to też skłoniło go do ustępstw. To była w ogóle cały ten manewr z okrągłym stołem, z wyborami czerwcowymi, wydaje się być taką ucieczką do przodu, jednocześnie skokiem w nieznane. To był taki skok na głęboką wodę. No, pokazało to jednak, że nie wszystkie rachuby Jaruzelskiego się spełniły.
I nie wszyscy członkowie PZPR-u potrafili pływać.
Oczywiście, wielu zatonęło.
No to dobrze, to w takim razie wróćmy w takim razie do tego Gorbaczowa i do tego choćby tej hipotezy profesora Dudka, bo ja odnoszę takie wrażenie, że ta hipoteza o tyle jest rzeczywiście realna, że takie zdarzenie może nie wprost kontaktu z opozycją Gorbaczowa, ale takiego działania, bym powiedział, przy otwartej kurtynie zdarzyło się potem w NRD. Ja przypomnę tę rocznicę powołania NRD, na którą przyjeżdża Gorbaczow i mówiąc najkrócej, de facto przekazuje obywatelom NRD, że Honecker nie jest już człowiekiem, którego widzi on na czele Niemieckiej Partii Jedności, czyli tego NRD-owskiego odpowiednika PZPR-u.
No i Jaruzelski z pewnością obawiał się takiej możliwości i w zasadzie wszelkie jego działania już od roku 81 to było z jednej strony zapewnianie Sowietów, że my sami damy radę, nie musicie tutaj wkraczać, chociaż różnie się to ocenia, są różne teorie, ale no, z punktu widzenia takiego globalnego stan wojenny był ewidentnie wielkim sukcesem Jaruzelskiego, bo tak. Jedną noc spacyfikował blisko 40-milionowy naród. Solidarność okazała się nieprzygotowana do tego i mamy ten marazm lat 80. Pytanie, czy gdyby doszło do czegoś w rodzaju okrągłego stołu już w roku 81, jakby ta historia wyglądała? Myślę, że to jest pytanie bardziej dla futurystów niż dla historyków, ale jest to bardzo taki interesujący scenariusz do rozważenia.
No dobrze, no ale to w takim razie jeszcze raz wróćmy do tych wydarzeń, które doprowadzą już nawet nie tyle do 4 czerwca, ale do tego wszystkiego, co zdarzy się trochę później. Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zaczynała schodzić ze sceny, przekształcała się w, jeśli już można mówić, to w te takie, w te ugrupowania, bym powiedział, postkomunistyczne. To był taki proces, który był jakoś zaplanowany, czy tak naprawdę to było tak, że działacze w rodzaju Kwaśniewskiego, Millera i innych, Oleksego, którzy potem staną na czele tego frontu jakby budowania czegoś zupełnie nowego na gruzach PZPR. No, z drugiej strony też nieudana próba budowania czegoś takiego przez Tadeusza Fischbacha. To czy to jakoś się wpisywało w ten scenariusz, który opisujemy w 89 roku, czy tak naprawdę było po prostu dzieckiem wyniku wyborczego 4 czerwca?
Bez wątpienia takie pomysły rodziły się w głowach działaczy już przed wyborami, ale raczej nikt nie miał odwagi, żeby to powiedzieć tak w pełni jawnie, ale klęska wyborcza z czerwca 89 roku sprawiła, że praktycznie każdy szeregowy członek partii zaczął się wypowiadać w tej kwestii. Ja podam taki wynik. Badanie ankietowe z września 89 roku wśród członków partii w Sopocie. 85% ankietowanych stwierdziło, że PZPR musi jak najszybciej zostać zlikwidowana i zastąpiona przez inne ugrupowanie, wprawdzie odwołujące się do pewnych elementów działalności PZPR-u, ale nowe. I już mamy przygotowania do 11 zjazdu, który miał miejsce w styczniu 90 roku. Powstały wówczas dwa ugrupowania, PUS Tadeusza Fischbacha i Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Kwaśniewskiego i Millera. I tu jest ta pierwsza rozbieżność. Otóż Fischbach odcinał się od majątku PZPR-u. To był strzał w kolano z perspektywy nowej partii. Miller wprost pukał się w głowę, w swoich wspomnieniach wspomina, że to było bezrozumne z jego punktu widzenia, bo oni szykowali się do przejęcia chociażby części tego majątku, który był ogromny. W swojej książce również opisuje system finansowania partii. To była taka narośl na polskim społeczeństwie, która przez kilkadziesiąt lat zgromadziła ogromne fundusze i nikt przy zdrowych zmysłach, kto chciał działać w realnej polityce w III RP, no nie mógł pozbyć się jakby tego majątku. Fischbach chciał stworzyć nową ideową lewicę, ale okazało się to niewykonalne w tamtych realiach.
No tak, ale z drugiej strony też trzeba pamiętać, że ta cała narośl, mówiąc tutaj językiem, który cytuję, nie pomogła PZPR-owi w tym, żeby wygrać wybory 4 czerwca.
Nie, to też pokazuje, że są takie momenty w historii, gdzie ani służby specjalne, ani wielkie środki finansowe, ani monopol medialny nie pozwalają władzy utrzymać się u władzy, bo społeczeństwo pokazuje jej czerwoną kartkę. I to właśnie jest, na tym polega znaczenie 4 czerwca 1989 roku.
No tak, ale to świadczy o tym, że są takie rzadkie zdarzenia w historii.
Tak.
Trochę tak.
Rzadkie, dokładnie. Można powiedzieć wyjątki potwierdzające regułę.
Dobrze, to w takim razie jeszcze mam pytanie dotyczące tego modelu funkcjonowania PZPR-u. Czy to było tak, że ta partia rzeczywiście zaskarbiła sobie, jakby to powiedzieć, tę złą opinię, która zadziałała 4 czerwca? Czy to było w ten sposób, że w którymś momencie nagle ludzie zrozumieli, że coś, co im towarzyszyło w wielu wypadkach od dzieciństwa, jest czymś, co... No, powinniśmy natychmiast zrzucić jakby z pleców?
Ja mam wrażenie, że już od lat 70. widać taką postępującą deideologizację partii. Pierwsze symptomy to już było po październiku 56 roku i poprzez te poprawki w Konstytucji z 76 roku, no spójrzmy na to realnie, jeśli jakieś ugrupowanie polityczne wpisuje do Konstytucji to, że jest siłą przewodnią narodu, no to myślę, że to zwalnia je od myślenia, co będzie w przyszłości, od zabiegania o poparcie społeczeństwa.
No ja dwa tygodnie temu w tym programie rozmawiałem z Kadiuszem Kazańskim, rozmawialiśmy o tym, jak to Solidarność w latach 80. dość skutecznie ukradła 1 maja PZPR-owi. Znaczy te wątki ideowe, robotnicze i tak dalej, no jakoś mówiąc najkrócej, traciło to PZPR gdzieś w których momentach tego zawirowania i odnoszę wrażenie, że na koniec mówiąc najkrócej, pozostało taką wydmuszką partii władzy.
Tak, i to taką niezborną partią, bo co jest też ciekawe, że ambasador amerykański John Davis przed wyborami czerwcowymi pisał otwartym tekstem do swoich przełożonych w Waszyngtonie, że wybory czerwcowe najprawdopodobniej będą przegrane przez PZPR. W tym samym czasie oficjalne wypowiedzi sekretarzy partyjnych mówiły, że no... idziemy po zwycięstwo. I to pokazuje, że byli w tym kraju ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z przełomu tych wyborów, ale pamiętajmy, że wynik czerwcowych wyborów w dużej mierze zaskoczył też działaczy Solidarności. I nie bez powodu oni się zgodzili na zmianę reguł gry w trakcie meczu, czyli tą zmianę w ordynacji wyborczej, która umożliwiła wejście skreślonym kandydatom z listy krajowej PZPR-u w drugiej turze.
No dobrze, to już rzeczywiście jakby trochę żeśmy weszli w inną działkę. Ja myślę, że o niej jeszcze będziemy mówili. Też zresztą mówimy w takim stałym cyklu związanym z 4 czerwca na antenie Radiu Gdańsk. Myślę, że to jest taki wątek, który warto będzie poruszyć, no ale też jakby przy innej okazji. Dr Piotr Brzeziński był moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.